Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, teraz zaprezentuję Państwu artykuł w całości pani Ewy Cieślik, która jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i specjalizuje się w obszarze chińskich rynków finansowych. Ten artykuł niestety objawił się w Obserwatorze Finansowym.pl. Cytuję. Tytuł: dezorientacja w chińskiej polityce ciąg dalszy. Znaczy, to, że pani Cieślik, którą szanuję, prezentuje swoje poglądy, a ja je Państwu prezentuję, nie oznacza, że ja się z tym zgadzam. Z sporą częścią tych rzeczy się nie zgadzam. Jej poglądów się nie zgadzam. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, iż jest ona niezłym znawcą polityki, sceny chińskiej, ekonomicznej, więc dlatego pozwalam sobie Państwu zaprezentować ten artykuł. Nie tylko, cytuję, nie tylko obserwatorzy zagraniczni mają problem z określeniem polityki, w jakim zmierzają, określeniem kierunku, w jakim zmierzają chińskie reformy. Zarządzający też spierają się o kształt własnej gospodarki. Nie wiadomo, czy Pekin zdaje sobie sprawę z powagi zadłużenia, niskiej efektywności sektora państwowego i spadku dynamiki wzrostu. No, tutaj bym się z panią zupełnie nie zgodził. Ale, cytuję, najostrzejsze antagonizmy można zauważyć na najwyższych szczeblach władzy. Prezydent i premier mają diametralnie odmienne wizje dalszych przekształceń Chin. I tu się zgadzam. Prezydent Xi Jinping wydaje się być poważnie zaniepokojony stanem sektora państwowego i ekscesami mającymi w nim miejsce. Jego poglądy plasują się raczej w klasycznym nurcie gospodarki centralnie planowanej. Zdaniem Xi receptą na zażegnanie kłopotu jest szybka redukcja zdolności produkcyjnych przestarzałych przemysłu. Stąd preferuje on ścieżkę ograniczenia marnotrawienia kapitału, co powinno zaowocować powstaniem nowych firm kreujących nowoczesną gospodarkę. Takie podejście wiąże się z przyspieszonymi reformami, co nie do końca współgra z wizją premiera. Premier Li z kolei, Keqiang, postrzega siebie jako liberalnego polityka, ale głoszone przez niego poglądy bywają ze sobą sprzeczne. Najchętniej wyeliminowałby wszelkie nieefektywne branże gospodarki przy jednoczesnym angażowaniu sztucznych mechanizmów stymulujących gospodarkę chińską. Niestety taki zestaw postulatów jest trudny do pogodzenia. Niemożliwy do pogodzenia. Przepraszam, to był mój wtręt. Cytuję. Ten konflikt na najwyższych szczeblach władzy stał się prawdopodobnie powodem prowadzenia przez prezydenta twardej polityki. Kurs taki pozwala zahamować ewentualne protesty przeciwko zamykaniu korporacji państwowych. Xi zdaje sobie co prawda sprawę, że chcąc zachować w rękach partii część przedsiębiorstw, będzie musiał trochę odchudzić sektor państwowy, ale ostatecznie zmiana w strukturze gospodarki będzie niewielka. Pekin swoje, gospodarka swoje. Pod tytuł. Dobitnymi przejawami weryfikacji planów Pekinu jest rzeczywistość, przez rzeczywistość okazały się dwa niedawne wydarzenia. Po pierwsze, program zamiany zadłużenia korporacji na udziały w ich majątku zaproponowany przez Li Keqianga. Po drugie, IPO odnogi leasingowej Chińskiego Banku Rozwoju, czyli China Development Bank Financial Leasing Co. na giełdzie w Hongkongu. Kiedy premier Li zaproponował w marcu program zamiany długu przedsiębiorstw państwowych na udziały w ich kapitale, pomysł od początku budził spore kontrowersje. Najbardziej poszkodowanymi w wyniku tej strategii byłyby banki, w tym Ludowy Bank Chin i banki polityczne, które poniosłyby ciężar tej konwersji. Oj, no, od takiej osoby nie oczekiwałbym powiedzenia banki polityczne. Ale system bankowy dobitnie wyraził swoje niezadowolenie z proponowanego rozwiązania. Naciski ze strony banków były tak duże, że z końcem czerwca Pekin ugiął się i oficjalnie ogłosił przesunięcie programu na najbliżej nieokreślony termin, stwierdzając, że konwersja znajduje się w fazie eksperymentalnej. Pomimo to jedna taka transakcja się odbyła. Całkiem nieźle prosperujące przedsiębiorstwo państwowe Gansu State Owned Asset Investment Group Co. przejęła ponad 95 milionów dolarów zadłużenia innej korporacji państwowej. Udana transakcja nie przekonała jednak oponentów tego rozwiązania. A drugim wydarzeniem okazało się wypuszczenie akcji CDB Leasing. Leasingodawca z Shenzhen sprzedał na parkiecie w Hongkongu 3,1 miliarda akcji po 2 dolary za sztukę, co okazało się dolną granicą sprzedaży. Nie należy wykluczać, że na kiepski rezultat IPO miał wpływ również Brexit, z którym zbiegł się debiut. Ostatecznie prawie 3/4 akcji trafiło w ręce kluczowych inwestorów z państwową firmą energetyczną China Three Georges Corp na czele 42% udziałów. Korporacja zobowiązała się zatrzymać przez pół roku nabyte akcje w zamian za wcześniejszy gwarantowany przydział. Jednocześnie China Three Georges ustanowiła nowy rekord na giełdzie hongkongskiej w zakresie przydziału pojedynczemu inwestorowi pakietu akcji. Pod tytuł symboliczne zdarzenia. Te dwa wydarzenia praktycznie zbiegły się w czasie i stały się symboliczne. Na pierwszy plan wysuwa się siła oporu przeciwnych konwersji długu na udziały w nierentownych przedsiębiorstwach państwowych. Okazuje się, że banki mają znacznie więcej do powiedzenia, niż mogłoby się wydawać. Zresztą to już drugi raz w krótkim czasie, kiedy instytucje te oficjalnie wystąpiły przeciwko polityce centralizacji Pekinu. Pamiętajmy, że całkiem niedawno odmówiły wzięcia udziału w zamianie lokalnych długów. Ten pojedynek przegrały jednak z kretesem. Inną kwestią pozostaje obawa, że program konwersji stoi w opozycji do zasad rynkowych, które tłumaczyłyby dokonywanie takich operacji. W praktyce oznacza to, że skorzystają sektory z nadwyżką mocy produkcyjnych, a ich udziałowcy nadal nie będą mieli zbyt dużo do powiedzenia. Wspomniana wcześniej transakcja Gansu, podobnych pewnie będzie wkrótce więcej, stanowi raczej cofnięcie się w reformach strukturalnych chińskiej gospodarki. Tutaj break na chwilę. Ja myślę, że jednak pani autorka myśli w innych kategoriach o reformach chińskiej gospodarki niż ja. Czytam dalej. Wstrzymanie programu, a może jeszcze raz przeczytam poprzednie zdanie. Wspomniana wcześniej transakcja Gansu, podobnych pewnie zresztą będzie więcej, stanowi raczej cofnięcie się w reformach strukturalnych chińskiej gospodarki. Wstrzymanie programu zmusza przedsiębiorstwa państwowe do poszukiwania alternatywnych i miejmy nadzieję bardziej efektywnych metod przetrwania. To z kolei prowadzi do drugiego wydarzenia. Przeprowadzona przez CDB Leasing IPO, czyli wejście na giełdę, nie tylko wskazuje na cofnięcie się w przekształceniach strony podażowej chińskiej gospodarki, ale przede wszystkim drwi z programu Xi Jinpinga. Jeśli przejrzeć oficjalne raporty CDB Leasing, okazuje się, że większość leasingu dotyczyła samolotów, prawie 45%, i pozostałej infrastruktury lotniczej 32%. Resztę leasingu stanowiły statki oraz 11% oraz wyposażenie budowlane 12%. Sorry, ale przepraszam, ale co to ma za do rzeczy? To oczywiście moje pytanie, poza tekstem. Wracam do tekstu. Na koniec i skąd ta drwina? No dobrze, to już wie chyba tylko autorka. Cytuję dalej. Na koniec minionego roku zobowiązania podmiotu wynosiły ponad 22 miliardy dolarów, z czego ponad 16 miliardów stanowiły kredyty bankowe. Chociaż CDB Leasing nie wskazywało na konkretnych pożyczkodawców, jednak można się domyśleć, że w większości były to banki państwowe. Zasadniczo firma pożyczyła środki celem zakupu aktywów korporacji i dokonała leasingu zwrotnego. Metodę tę zastosuje pewnie sporo przedsiębiorstw państwowych, gdyż pozwala ona szybko odciążyć się od zobowiązań. Odciążyć się? Nie rozumiem. I umożliwia zaciąganie kolejnych kredytów z banków. Im bliżej Pekinu, tym lepiej. Kolejny podtytuł. Obecnie dokręcanie śruby w przepływach kapitału w Chinach wydaje się pasować do teorii, iż Pekin do realizacji partykularnych interesów coraz częściej wykorzystuje najbardziej zaufane instytucje, najściślej związane z władzami centralnymi. Posłużą one do ratowania czołowych korporacji państwowych. Co prawda, klęska programu konwersji zadłużenia na udziały w kapitale trochę osłabia tę teorię, jednak niepowodzenie to jest wynikiem siły sektora bankowego oraz obawy, że kapitał zostanie wykorzystany w celu reanimacji nieefektywnych branż, które nie zawsze silnie związane są z polityką i władzami na najwyższych szczeblach, a tych nieefektywnych branż. Okazuje się, że właśnie powiązania polityczne przemysłu stanowią kluczowy punkt. Przykładowo, po co wstrzykiwać dodatkowe środki pieniężne do borykającej się z poważnymi kłopotami finansowymi korporacji produkcji stali w prowincji Liaoning, kiedy te same kapitały można przekierować do działającej w sercu Pekinu Air China, która zakupi nowe samoloty i złoży zamówienia do innych afiliowanych firm usługowych. No, raczej oczywiste. Ale to chyba nie dla wszystkich. Z opisanych zdarzeń wynikają trzy wnioski. Po pierwsze, należy się spodziewać, że partia stanie się coraz bardziej wybredna w rozdzielaniu środków pomocowych dla korporacji. Prawdopodobnie najbardziej na tej strategii ucierpią firmy należące do lokalnych władz. Po drugie, władze będą pozwalały na konwersję długów i akcje ratunkowe dopóki będą one niewielkie i nie będą wymagały środków pochodzących z banków państwowych, bo te jasno ogłosiły, że nie mają zamiaru brać udziału w takich transakcjach. Po trzecie i niepokojące, najważniejsze wśród korporacji państwowych będą kontynuować swoją grę z Pekinem w rekapitalizacji. Będzie się ona jednak odbywać w sposób zawoalowany, tak jak to zrobiono w przypadku CDB Leasing. Koniec. Proszę Państwa, już jest ponad 12 minut czytałem to, więc daruję Państwu ten mój komentarz, bo on zająłby pewnie dwa razy tyle, więc nie. Natomiast, jak powiedziałem na początku, ja się z bardzo wieloma tezami tej pani nie zgadzam, bo ta pani twierdzi, że tylko są trzy wnioski. Ja uważam, że z jej artykułu wynika znacznie więcej wniosków niż tylko trzy. No i cóż, nie będę Państwu teraz głowy zawracał, aczkolwiek roszczę sobie prawo do tego, żeby w przyszłości podejść do tego tematu ponownie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.